Lubelskie.
Serdecznie witamy Państwa przed świątecznym i zarazem ostatnim w tym roku programie radiowym Słowo Polskie Wnet. Rosja nadal przeprowadza barbarzyńskie ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Moskale usiłują zdobyć Bachmut, lecz wojsko ukraińskie nie daje za wygraną i szykuje się do kolejnej ofensywy. Przy mikrofonie Lidia Kilimczuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
Święty Mikołaj przychodzi także w czasie wojny. 6 grudnia 2022 roku Ukraina wciąż otrząsała się od zmasowanego ostrzału rakietowego wykonanego przez wojska rosyjskie i mającego na celu paraliż kluczowej infrastruktury cywilnej. Ale nic nie było w stanie zakłócić radosną porę Adwentu. Szczególnie kiedy najmłodsi czekają na przyjście świętego Mikołaja. Akcje mikołajkowe odbyły się praktycznie we wszystkich parafiach rzymskokatolickich na terenie Ukrainy. Młodzież podczas modlitwy wiernych prosiła przede wszystkim o pokój, powrót członków rodziny z wojny oraz o to, by w ich domach była woda, prąd oraz ciepło. W przededniu Mikołajek Rosjanie ponownie ostrzelali ukraińskie miasta przy użyciu pocisków rakietowych typu H-55 i H-101. Zginęły 4 osoby. Nastąpiły poważne zakłócenia w pracy systemów infrastruktury energetycznej w Odessie, Winnicy i innych miastach.
Reportaże.
Odpust na ruinach 170-letniego kościoła zniszczonego przez artylerię rosyjską na wschodzie Ukrainy. Kysylivka to niewielka wieś w obwodzie mikołajowskim na drodze prowadzącej z Mikołajowa do Chersonia. Ma strategiczne znaczenie dla wojska. Podczas trwania inwazji rosyjskiej świadkowie, którzy przybywali we wsi, widzieli setki pojazdów wojskowych przyjeżdżających przez miejscowość. Ruch trwał kilka godzin. W marcu rosyjscy żołnierze zaczęli ostrzeliwać wieże kościoła z czołgu, aby strącić krzyż. Pomimo wielu prób, krzyż pozostawał na swoim miejscu i dopiero za 5 razem runął. W nocy w kościele wybuchł pożar, niszcząc wnętrze i sprzęty świątyni. Wieś Polackich powstała w latach 30. z emigrantów, głównie katolików z ziem polskich, litewskich i białoruskich, którzy trafili tu nie z własnej woli, ale na mocy dekretu carskiego. W roku 1876, a także w 1877, 1899 i 1903 nosiła już nazwę Kisylivka. Miejscowi katolicy należeli do parafii w Chersoniu. W latach 1850-1852 w Kisylivce zbudowano murowaną kaplicę filialną, zbudowaną kosztem hrabiny Celestyny Pankratiewej i wiernych wsi, którą konsekrował w 1897 biskup tyraspolski Antoni Cer. Gdzieś w latach 1903-1912 powstała tu samodzielna parafia, którą obsługiwał opat ksiądz Józef Baranowski. Przed rewolucją liczyła ponad 1400 wiernych w samej wsi i okolicznych wsiach. W 1926 roku władze sowieckie zamknęły kapliczkę w Kisylivce, adaptując ją na magazyn nawozów, a następnie na pomieszczenie dla maszyn rolniczych miejscowego kołchozu. We wsi przetrwała niewielka społeczność wyznania rzymskokatolickiego, która pod koniec lat 90. XX wieku zdołała zwrócić zrujnowaną dawną kaplicę i częściowo ją wyremontować. W dniu 28 września 2013 roku został konsekrowany przez biskupa Bronisława Biernackiego. Według proboszcza 2 maja 2022 roku kaplica w Kisylivce, która przetrwała dwie wojny i rewolucje, została zniszczona przez artylerię rosyjską, podobnie jak 90% budynków we wsi, i nie można jej odrestaurować. nową trzeba będzie zbudować. Wraz ze świątynią zniszczeniu uległy prawie wszystkie stare ikony przekazane przez dawnych mieszkańców, którzy ukrywali je w swoich domach przed władzami sowieckimi. Kisielivka obsługiwana jest przez siostry Chrystusowe, Chrystusowe Towarzystwo Polonii Zamorskiej z parafii świętego Józefa w Mikołajowie. W uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny wszyscy doświadczyliśmy cudu. W drodze do Kisielivki była ulewa, podobnie w drodze powrotnej. Kościół jest zniszczony, więc mszę świętą odprawialiśmy pod zadaszeniem. Niesamowite, że podczas Eucharystii deszcz ustał. Dla nas był to znak, że Najświętsza Maria Panna opiekuje się nami. Chce, żebyśmy tam byli, modlili się i odbudowali ten kościół, powiedział ksiądz Aleksander Repin, Towarzystwo Chrystusowe, proboszcz z Kisielivki, gdzie Rosjanie zniszczyli świątynię, której 170-lecie istnienia przypadałoby w tym roku. Ksiądz Aleksander Repin wraz z siostrami misjonarkami benedyktynkami oraz księdzem Kazimierzem z Oczakowa udali się do Kisielivki 8 grudnia, kiedy to przypadała uroczystość odpustowa. W tym roku świętowanie było szczególnie trudne, ale zdaniem księdza Repina nawet w tej niełatwej sytuacji nie brakuje znaków Bożego wsparcia i opieki Matki Bożej. Jest już plan odbudowy świątyni. Ksiądz Repin zastanawia się jednak, czy ludzie wrócą do Kisielivki, która w 90% została zniszczona. Podróżujemy, modlimy się, Bóg i Dziewica Maryja chronią nas. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, że mogliśmy tu wrócić, podsumował proboszcz. Jak większość ukraińskich księży i sióstr zakonnych, pozostał ze swoimi wiernymi w parafii w niełatwym czasie wojny.
Reportaże.
Sejm Polski podjął uchwałę o uznaniu Rosji za państwo wspierające terroryzm. W środę 14 grudnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm i stosujące środki terroru. Tak głosi tekst uchwały. Rosja systematycznie narusza prawa człowieka, prawo międzynarodowe oraz Kartę Narodów Zjednoczonych i szereg innych zobowiązań. Dokonuje aneksji terytoriów innych państw, napaści zbrojnych, zbrodni wojennych i ludobójstw oraz podejmuje wrogie działania gospodarcze, w szczególności w sferze energetyki. Sejm obarczył Rosję odpowiedzialnością za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych w lipcu 2014 roku, kiedy to zginęło 298 pasażerów i członków załogi, a także za katastrofę samolotu Polskich Sił Powietrznych w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku, w której zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Warto zaznaczyć, że oparcie dla takiej wersji wyraził także przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Stefańczuk w wywiadzie dla mediów. Sejm stwierdził, że Federacja Rosyjska dopuściła się aktu piractwa międzynarodowego, zbrojnie blokując ukraińskie porty i paraliżując komunikację morską na wiodących do nich szlakach bez wypowiedzenia wojny. Paląc i grabiąc ukraińskie ziemie i przez długi czas uniemożliwiając Ukrainie eksport płodów rolnych, sprowadziła widmo głodu na wiele państw Afryki i Azji, podkreślili posłowie. Posłowie wezwali Radę Ministrów do kontynuowania i poszerzania działań mających na celu nakładanie na Rosję i osoby wspierające reżim Putina kolejnych pakietów sankcji, a także dalsze wspieranie Ukrainy w walce z agresorem. Sejm wezwał też wspólnotę międzynarodową do opracowania mechanizmu wypłaty reparacji wojennych Ukrainie oraz odszkodowań państwom, organizacjom i osobom fizycznym, które poniosły straty w związku z wojną.
Reportaże.
Kolęda w Domu Polskim w Żytomierzu. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na święto Bożego Narodzenia. I żeby przybliżyć tę cudowną chwilę, w Domu Polskim 18 grudnia odbył się wieczór kolęd. Uczniowie sobotnich kółek twórczych recytowały wierszyki o zimie, świętym Mikołaju i Bożym Narodzeniu. Brzmiały wierszyki i w języku ukraińskim o pokoju i szczęściu, które przyniesie na naszą ziemię nowonarodzony Syn Boży. Wiązankę kolęd dla obecnych na sali gości zaśpiewał zespół wokalny Kwiaty. Wokalistki pod akompaniament pani Larysy Bojko wykonały Dzisiaj w Betlejem, Jezu Malusieńki, Cicha Noc i inne znane i lubiane kolędy polskie. Spotkaniu towarzyszyła ciepła rodzinna atmosfera, a każdy uczestnik otrzymał słodkie prezenty od Domu Polskiego. Niezmiernie dziękujemy Siłom Zbrojnym Ukrainy za to, że żyjemy i świętujemy. Działalność Domu Polskiego w Żytomierzu wspierana jest przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Informacje jednym zdaniem.
Rosjanie w Berdiańsku uwięzili dwóch redemptorystów obrządku wschodniego. Zakonnicy ojciec Iwan Lewycki oraz ojciec Bohdan Heleta posługiwali grekokatolikom w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w nadmorskim Berdiańsku. Weszli tam rosyjscy FSB-ści i zabrali księży, informuje portal gość.pl. Księżom zarzucono działalność partyzancką. Egzarchat Doniecki Kościoła Grecko-Katolickiego w specjalnym oświadczeniu zaznaczył jednak, że obecność księży charakteryzowała się legalną posługą duszpasterską, a aresztowanie jest bezprawne i najprawdopodobniej ukartowane przez rosyjskie służby. Władze kościelne wyraziły obawę, że aresztowani przez okupantów bracia będą poddani torturom. W opublikowanym tekście wskazały, że cała sytuacja stanowi przypadek pogłębiającego się okupacyjnego terroru. Stąd wzywają wszystkich ludzi dobrej woli do podejmowania oraz wspierania wysiłków mających na celu uwolnienie redemptorystów.
Informacje jednym zdaniem.
Polska placówka dyplomatyczna pomaga zwalczać zagrożenia pożarowe w Buczaczu. 9 grudnia konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łódzku Sławomir Misiak oraz wicekonsul Mateusz Marszałek uroczyście przekazali Chromadzie Buczackiej sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców Buczacza w warunkach zwiększonego zagrożenia pożarowego w czasie wojny. Do tarnopolskiej Chromady trafiły m.in. cyfrowe radiostacje, które pozwolą buczackim strażakom jako pierwszym w obwodzie tarnopolskim uruchomić jednolity numer alarmowy 112. W uroczystości wzięli udział m.in. mer Buczacza Witalij Frejak i jego zastępczyni Olena Surmiak, dowódca jednostki strażackiej Ihor Michajluk, zastępca dowódcy jednostki Wołodymyr Iwasyszyn. Projekt został sfinansowany w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje jednym zdaniem.
W Tulczynie nareszcie usunięto pomnik Aleksandra Suworowa. 9 grudnia w Tulczynie odbył się demontaż pomników rosyjskich generała zwanego katem warszawskiej Pragi Aleksandra Suworowa. Razem z pomnikiem feldmarszałka zniknął także pomnik Aleksandra Puszkina. Decyzja o rozbiórce pomników związanych z historią i kulturą Federacji Rosyjskiej zapadła 30 listopada na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tulczyna. Za demontażem opowiedziało się 24 deputowanych. Historia Podola i nie tylko. Ziemia Różyńska, stolica ryby i pamiątki Pochańskich i Honoré de Balzacu. Miasteczko Różyń to osiedle typu miejskiego na Ukrainie, położone w obwodzie żytomierskim. Stolica chromady o takiej samej nazwie na wyżynie naddnieprzańskiej nad rzeką Rastawicą. Różyń został założony przez litewski książęcy ród Różyńskich na miejscu pustyni Szczorbów, nadany im przez Aleksandra Jagiellończyka. W 1989 roku liczyło 5370 mieszkańców, w 2013 roku liczyło 4607 mieszkańców. Zamek w Różynie został wybudowany przez księżnę Różyńską w 1611 roku z okrągłymi basztami, otoczony fosą i wałami. Pierwsza wzmianka o Różynie pochodzi z 1071 roku w kronikach jako Skorgródek, który następnie został zniszczony przez Tatarów mongolskich. Na jego miejscu powstał Szczerbów, który w 1399 roku został spalony przez Tatarów krymskich. Po Unii Lubelskiej król polski Stefan Batory nadał Cyrylowi Różyńskiemu Szczerbów, który w 1591 roku przemianowano na Różyn. Status osiedla miejskiego obowiązuje od 1962 roku po reformie administracyjnej w ZSRR. Mieszka w nim około 4,5 tysiąca mieszkańców. W 1815 roku kosztem hrabiego Kalinowskiego zbudowano w Różynie nowoczesny murowany kościół. Od lat 20 XX wieku do 1990 roku świątynia była zamknięta. Rozebrano kopułę, zmieniono ją na więzienie, a następnie budynek wykorzystywano jako warsztat samochodowy. W latach 2000-2008 kościół został odrestaurowany kosztem rodziny Żebrowskich i innych dobroczyńców. 11 października 2008 roku odrestaurowany kościół poświęcił biskup Jan Purwiński. W 2010 roku w Różynie odbyła się uroczysta msza święta z okazji entronizacji w kościele kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą przysłali biskup Jan Purwiński, biskup Leon Dubrawski i inni księża. Różyn słynie z licznych stawów, w których na skalę przemysłową produkują rybę. Jest tu 48-hektarowa uprawa winogron. W pobliskiej wierzchowni zachował się Pałac Hańskich, w którym przez jakiś czas mieszkał francuski pisarz Honoré de Balzac.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie w Net. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studio Klara Studio i Polskiemu Radiu w Net.
Słowo Polskie.